Także jeszcze na naszą antenę dodzwonił się dyrektor Radia Maryja, wspomniany przed chwilą przez pana Kazimierza, ojciec Tadeusz Rydzyk. Halo?
Dziękuję, pan jest Rydzyk, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Oczywiście witam bardzo serdecznie z Chicago, ale bardzo gorąco, ojcze, dziękujemy państwu za to. Tak w telewizji oglądałem, patrzyłem, był przepiękny program zrealizowany. Oczywiście świadectwo państwa to już trudno wyrazić słowa wdzięczności, ale również ilustracje przeróżne, całość była pięknie zrobiona, bardzo dużo mówiąca. I teraz to świadectwo państwa, za każdym razem jak się słucha tych rzeczy, jak się czyta również, ale słucha, mnie to po prostu się w głowie nie mieści i mówię, Boże, ludzie ludziom zgotowali taki los. I ludzie ludziom teraz chcą mówić, że tego nie było, wybielić się i trzeba ocalić to od zapomnienia. Trzeba ocalić to od zapomnienia, trzeba, żeby Polacy pamiętali całą tę historię, żeby znali, bo jeżeli zapominamy przeszłość, nie możemy mieć dobrej przyszłości. Ojciec Święty powiedział, naród, który zapomina, nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Tak nas uczył nasz największy rodak. I z całego serca państwu dziękujemy. Dla was jest to też wielki wysiłek. Na pewno też nie tylko fizyczny, ale i psychiczny wysiłek. Tym bardziej dziękujemy wam i naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi Polakami. Chyba nie wyobrażam, przepraszam, tak prywatnie moje myślenie. Gdzieś jeszcze Niemcy budują chcą budować centra, żeby tak zwanych wypędzonych. A kto buduje centra Polakom? Jak patrzę, ojcze Jacku, na to, że w Warszawie miasto daje, nie pamiętam już, jak duży teren pod Muzeum Holokaustu za darmo. Świętej pamięci ksiądz Prat Uszyński mówił, że w tym miejscu metr kwadratowy ziemi kosztuje 2000 i więcej dolarów. To wtedy, parę lat temu, mówił mi to ksiądz Prat Uszyński, a nie ma miejsca na pomnik ofiar KL Warszawa. Buduje się, mówię, centrum, chcą budować tak zwanych wypędzonych, przecież ten naród nam zgotował taki los, nie tylko nam. A nie ma miejsca na wspomnienie Polaków. W tej chwili to mówienie, przepraszam, że w tej chwili to powiem, ale powiem, człowiek, który jest bardzo szanowany, ja nie mam nic przeciwko szacunkowi dla człowieka, ale raz po raz to nazwisko się pojawia, sam wyjechał do Święcimia i pracuje nad tym, żeby zmniejszyć w naszych wyobrażeniach ilość pomordowanych po Święcimiu. Ten człowiek zostaje, i to w naszych czasach, teraz, szefem Rady Nadzorczej czegoś bardzo wielkiego, czegoś na pewno, na czym się nie zna. A to na pewno daje wielkie profity. Nie rozumiem tych powiązań wielkich tego świata. Gdzieś tu mi brakuje sumienia. Jak ludzie nie będą mieli sumień, to będą naprawdę, to będą jak drapieżne zwierzęta. Jeżeli będzie egoizm. Tylko egoizm. I to, co państwo mówicie dzisiaj, to nas tylko ostrzega przed tym. To nas powinno zmuszać do tego, byśmy kształtowali sumienia swoje. Byśmy robili wszystko, by ludzie mieli prawe sumienia. Świadomość i prawe sumienia to jest coś niesamowitego. A przy tym, jak media są tu wykorzystywane, jeżeli jeszcze można, o Oświęcimiu, nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę tego zrozumieć. Może państwo byście powiedzieli, wiem, szkoda, że już program się kończy, ale może ojciec kiedyś mi powie, jak to rozumieć, że mnie uczyli w szkole, że 6 milionów Polaków zginęło w Oświęcimiu. Później mówili 4 miliony. A teraz już się mówi coraz mniej i przewodnicy w Oświęcimiu mówią ludziom, nie można iść zwiedzać sobie samemu w jakiejś grupce, grupka sama, mała, nawet nie może iść, musi wziąć przewodnika. I ten każdy przewodnik mówi, idę, czyli wtłacza człowiekowi jakąś coś obowiązującego, pewno politycznie obowiązującego. I tak wprowadzają w błąd tysiące, a może za mało powiedzieć tysiące. I zmieniają mentalność. Prowadzi się do tego, żeby zapomnieć. Szkoda, że do tego przyczyniają się też Polacy. Może za srebrniki, ale Polacy. Nie wolno zapomnieć przeszłości. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Państwu. Myśmy powinni Wam ręce całować. Za to z całego serca Bóg zapłaci i trzymajcie się, życzymy zdrowia i na pewno wielu z nas modli się za Was. Zostawcie jak najwięcej wszystkim Polakom właśnie tych możliwości, żeby zapamiętali. Dziękuję serdecznie, Ojcze. No i trzeba budować przyszłość w całej prawdzie. Nawet jeżeli by wszyscy szaleli, jeżeli by, no tak jak w tej chwili obserwuję, te media zioną nienawiścią, jeżeli się prawdę powie, jeżeli widzimy budowane struktury prawdy, to jest jedna nienawiść. Nie dajmy się zwieść temu i zarazić nienawiścią i nie dajmy się podzielić. Dalej wszyscy służmy prawdzie. Wszyscy Polacy. Bo tylko w prawdzie możemy być wolni. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo
za słowo.
Zapłaćmy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za te słowa. No i raz jeszcze dziękuję za trzy części tego spotkania. Dziękuję byłym więźniom byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pani Elżbiecie Sobczyńskiej z domu Gębickiej, która jako 10-letnie dziecko po powstaniu warszawskim zostało tam wywieziona, oraz panu Zdzisławowi Arkuszyńskiemu, panu Kazimierzowi Piechowskiemu, panu Bogumiłowi Sojeckiemu, byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych, oraz obecnych tutaj z nami panu Władysławowi Terleckiemu i panu Jerzemu Sawickiemu, reprezentującemu Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Warszawski, i panie Joannie Cokół. Dodam tylko, że panowie, pan Zdzisław, pan Kazimierz i pan Bogumił działają także w oddziale gdańskim Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, a pani Elżbieta działa w...
Ja działam w Stowarzyszeniu Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Jestem wiceprezesem.
Tą drogą bardzo proszę też o przekazanie naszych gorących zapewnień o modlitwie za wszystkich tych jeszcze, którzy tamte czasy przeżyli, żyją. Wiem, że jest chyba Was, byłych więźniów, garstka już teraz, bo ledwie chyba ponad 5 tysięcy, ale wszystkich gorąco także tutaj w Radiu Maryja obejmujemy naszą modlitwą.
Może jeszcze przed tym kilka pozdrowień. Krysiu, jeśli mnie słuchasz, Pucku, to Cię pozdrawiam i całuję.
Proszę bardzo, tak. Panie Kazimierzu.
Namawiają mnie tu, żebym również pozdrowił swoją kochaną żonę, która mnie prowadzi przez życie. Mnie, ona daje mnie impuls do tego, co robię. I jej to zawdzięczam.
No i ja Tobie też, Krysiu, bardzo serdecznie dziękuję za to, co dla mnie robisz. Za tą całą współpracę, która wydaje takie owoce, że można tutaj występować dzisiaj w Radiu Maryja. Obejmuję Cię całym sercem i serdecznie dziękuję.
Pani Elżbieto? Pozdrowienia dla kogoś? Trudno mówić. No i dla wszystkich współpracowników, panie Władysławie, na ręce pana.
Ja bym też chciał pozdrowić moją żonę Mirosławę, która towarzyszyła nam w tych pracach w Oświęcimiu. No i wszystkich przyjaciół, którzy na tej długiej drodze 28 lat obozów pamięci w Oświęcimiu, no, dokonali rzeczy wielkich. Teraz w trakcie tej naszej, no, niesamowitej zupełnie na jakiejś narady, kiedy tylu nas przecież się odzywało w różnych częściach świata, nagle sobie rozmyśliłem, jak niesamowita ta droga była. Myśmy walczyli o tą bocznicę śmierci, a dlaczego myśmy postawili krzyże gwiazdy? To jeszcze jedno zdanie, dlatego że był problem, o którym tutaj należało powiedzieć, rabunek prochów. To jest osobna, straszliwa rzecz. Myśmy dlatego te gwiazdy i krzyże postawili tam, żeby to miejsce sakralizować, żeby tych prochów tam nocami nie wywożono. A więc dziękuję Wam, kochani, wszyscy dziękuję za to, którzy byliście wraz z nami w Auschwitz-Birkenau i którzyście walczyli o prawdę, o Oświęcimie. Bóg zapłać za to.
Panie Jerzy?
Dziękuję wszystkim również, którzy pamiętają o naszych bliskich, których nie ma. Dziękuję.
Jeszcze pani Anno, bardzo proszę.
Dziękuję, nie mam kogo pozdrawiać.
Raz jeszcze dziękuję za wizytę w studio, no i obyśmy się mogli jeszcze spotkać, jak mówię, w takim składzie, żeby nikogo nie zabrakło i o takiej kondycji dobrej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryjo zawsze Dziewica. Przypomnę Państwu, że w naszym spotkaniu byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, pani Elżbieta Sobczyńska z domu Kremblicka, pan Zdzisław Arkuszyński, pan Kazimierz Piechowski, pan Bogumił Sojecki, a także przyjaciele, opiekunowie, pan Władysław Terlecki, pan Jerzy Sawicki z Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem z Warszawy i pani Joanna Cokół. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Śpiewna, spływa. oddali kraj przejrzysty, rozkołysań sosny. Widzę kraj taki.
Wiadomości w Radiu Maryja. Każde życie ludzkie jest święte, dlatego wymaga stałej obrony i wspierania, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, nawiązując do obchodzonego we Włoszech Dnia Świętości Życia, który stanowi cenną okazję do modlitwy i refleksji nad tematami obrony i wspierania życia ludzkiego, szczególnie wtedy, gdy znajduje się ono w trudnych warunkach. Papież przypomniał o wielkich zasługach umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II w sprawach obrony życia, który sprawom tym poświęcał stałą uwagę. W 1995 roku ogłosił encyklikę Evangelium Vitae, włączając aspekty moralne w szerokie tło duchowe i kulturowe. Mój czcigodny poprzednik wielokrotnie podkreślał, że życie ludzkie jest wartością pierwszorzędną. Ewangelia zaś wzywa, by je zawsze szanować, przypomniał Ojciec Święty Benedykt XVI. Katolicki ksiądz Włoch Andrea Santore został dziś zastrzelony w pobliżu swego kościoła w czarnomorskim porcie Trabzon w Turcji. Do zabójstwa kapłana doszło w kilka godzin po mszy świętej w kościele świętej Marii. Policja poszukuje nastolatka, który według świadków zastrzelił duchownego. Policja nie była w stanie powiedzieć, czy zabójstwo ma coś wspólnego z falą muzułmańskich protestów wobec opublikowania w prasie europejskiej karykatur Mahometa. Przeciwko publikacjom karykatur Mahometa protestowało w centrum kraju około 3000 Afgańczyków. Palono flagi duńskie, domagając się ukarania osób odpowiedzialnych za publikacje, a winnych bluźnierstwa. Do protestów doszło również w Libanie, gdzie policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić 10-tysięczny tłum demonstrantów przed ambasadą Danii w Bejrucie. Demonstranci weszli także do dzielnicy chrześcijan, niszcząc domy chrześcijańskie. Obraza uczuć religijnych nie usprawiedliwia protestów nacechowanych przemocą, powiedział w Radiu Watykańskim przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Wartości i symbole święte dla wyznawców nie powinny być tematem drwin i satyry, powiedział ksiądz arcybiskup. Jednocześnie nie zgodził się z sytuacją, w której chrześcijanie na całym świecie mieliby ponosić odpowiedzialność za działania pewnych osób, które nie szanują zasad chrześcijaństwa. O uszanowanie przekonań religijnych muzułmanów zaapelował ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Opamiętajcie się, uszanujcie przekonania religijne braci muzułmanów i nie przesłaniajcie się hasłami wolności słowa, obrażając uczucie religijne innych, oświadczył przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu. W egipskim porcie Safadża setki ludzi nadal oczekują na wiadomości o bliskich podróżujących promem, który zatonął w piątek nad ranem na Morzu Czerwonym. W niedzielę na morzu odnaleziono 6-letniego chłopca. Na pokładzie promu przebywało około 1400 ludzi. Według ostatniego komunikatu jak dotąd udało się uratować 460 ludzi. Z wody wyłowiono blisko 200 ciał ofiar. Nieznany jest nadal los ponad 700 ludzi. 8. rocznicę katastrofy kolejki górskiej w Dolomitach, zerwanej przez amerykański samolot wojskowy, obchodzono dzisiaj we Włoszech. 3 lutego 1998 roku amerykański samolot, który wystartował z bazy Aviano na północy Włoch, zerwał linę kolejki wiozącej turystów i narciarzy na szczyt Czermis w Dolomitach. Kolejka runęła w dół, zabijając 20 osób. Wśród nich była Polka z synem. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w pobliskiej miejscowości Cavalese, gdzie w kościele odprawiono mszę świętą za ofiary tragedii. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa z nazwiskami wszystkich, którzy zginęli. W wielu miastach sprawowane dziś były msze święte w intencji ofiar katowickiej tragedii. Zbierane są pieniądze dla rodzin ofiar i poszkodowanych. Pieniądze na pomoc dla ofiar katowickiej tragedii zbierają Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii oraz największa organizacja kombatancka skupiająca weteranów II wojny światowej. W katolickiej archikatedrze w stolicy Białorusi Mińsku biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mochylewskiej ksiądz biskup Antoni Dziemianko odprawił dziś mszę świętą w intencji ofiar katastrofy w Katowicach i ich rodzin. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niebezpieczne prowokacje mediów. Reprodukowanie karykatur w kolejnych mediach europejskich nasiliło protesty i zamieszki w krajach islamskich, traktujących te publikacje niemal jako wypowiedzenie im wojny. Zachowanie Rzeczpospolitej skrytykowały władze Polski oraz Komitet Episkopatu Polski do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Grozi to rozpętaniem konfliktu cywilizacyjnego, czytam w naszym dzienniku. Prawo do wolności słowa i myśli nie oznacza prawa do obrażania uczuć religijnych ludzi wierzących. Nietolerancja, rzeczywista czy słowna, bez względu na to, z jakiej strony pochodzi, jako akcja czy jako reakcja, stanowi zawsze poważne zagrożenie dla pokoju. Stolica Apostolska potępia obrażanie religii. Pełny tekst oświadczenia dziś w naszym dzienniku. Bzdurą jest przy tym mówienie, że liberalne media stanowią czwartą władzę. One są po prostu narzędziem wykonującym posłusznie zadania określonych sił ideologicznych i koncernów pozostających pod ich wpływem. W naszym dzienniku rozmowa z jego ekscelencją księdzem biskupem Stanisławem Wielgusem, przewodniczącym Rady Naukowej Episkopatu Polski, znawcą historii filozofii, byśmy nie stali się żywą tarczą wojującego ateizmu. Rolą mediów nie może być prowokowanie nienawiści i propagowanie wrogości. Oświadczenie premiera Kazimierza Marcinkiewicza. To nie była przypadkowa decyzja, jak zapewnił redaktor naczelny Rzeczpospolitej, siejąc lęk i nienawiść. Totalitaryzm rodzący się właśnie w Europie nie znosi jakiejkolwiek innej idei, nie znosi po pierwsze religii. Czy to nowa rewolucja francuska narzucana całej Europie? Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Pierwszej. Zapraszam bardzo serdecznie, gorąco wszystkich słuchających naszego radia, zwłaszcza w Chicago, za oceanem, do wysłuchania katechezy, którą wygłosił w sobotę ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego. Thank you.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jasnogórskie śluby narodu są tematem tym razem katechezy sobotni. Osobiście odchodzę od cyklu, który zawsze prezentowałem, cyklu rodzinnego, a to dlatego, że przygotowujemy się do 50-lecia odnowienia jasnogórskich ślubów 26 sierpnia w tym roku. I taki jest zamysł redaktorów, ojców redemptorzystów, ażeby każdą pierwszą sobotę miesiąca poświęcić jednemu z tematów tychże ślubów w ramach nowenny przed tą 50. rocznicą odnowienia ślubów jasnogórskich. Mamy się zająć tematem trzecim, w obronie życia duszy i ciała. Najpierw krótkie wprowadzenie samego faktu, oczywiście odnowienie ślubów jasnogórskich odnosiło się do tych pierwszych królewskich Jana Kazimierza. To była 300. rocznica w 1956 roku, mijała 300. rocznica. Wtedy prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, był w więzieniu i już w Prudniku koło Głogowa w 1955 roku taka myśl powstała w jego sercu, ażeby wrócić do tych ślubów rok przed samym wydarzeniem, to znaczy przed przygotowaniem, bo same śluby to jest 66 rok. I wreszcie sam ten tekst powstał w Komańczy, a więc już po przewiezieniu księdza prymasa do ostatniego miejsca odosobnienia 16 maja 1956 roku, w dzień świętego Andrzeja Boboli w więzieniu, pisze program. Program, który rozpisany został na 9 lat przed odnowieniem ślubów. Przypomnę całość tego programu, żeby zorientować się, jak ksiądz prymas widział pracę duchową nad narodem. Pierwszy punkt, czyli pierwszy rok, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi. Drugi rok, życie w stanie łaski uświęcającej. Trzeci to ten, który mamy za chwilę omówić. W obronie życia duszy i ciała. Czwarty, świętość małżeństwa sakramentalnego. Piąty, rodzina Bogiem silna. Szósty, młodzież wierna Chrystusowi. Siódmy, sprawiedliwość i miłość społeczna. Ósmy, walka z wadami narodowymi, zdobywanie cnót chrześcijańskich. I wreszcie ostatni rok, oddajemy się pod opiekę Bogu Rodzicy. Chciałem zwrócić uwagę na tę właśnie kolejność pracy, która nam może wydawać się nawet trochę zaskakująca. To jest czas stalinizmu, to jest czas po tych wielkich konwulsjach społecznych. Zaczęły się przecież już pomruki buntu, który wypełnił potem całą Polskę, i właściwie sprawiedliwość społeczna, wolność była tematem jedynym. Ksiądz prymas widzi to jako cel, który społecznie jest bardzo ważny, ale ten cel osiągamy wtedy, kiedy budujemy bardzo mocne fundamenty. Wierność Bogu, życie w stanie łaski uświęcającej, obronić każde życie. trwałość związku małżeńskiego, religijny wymiar życia rodzinnego, młodzież pod opieką, właściwą opieką wychowawców i rodziców. I dopiero wtedy sprawiedliwość społeczna i społeczna pedagogika. Taki jest program zarysowany przez Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia. Dzisiejszy temat to trzeci z planowanych w obronie życia, duszy i ciała. To jest na pierwszą sobotę lutego wyznaczony temat. Zaczęły się katechezy już w grudniu, więc mamy temat trzeci. Ja przeczytam ten fragment ślubów, który chcielibyśmy omówić. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca, Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Chcę zwrócić uwagę na istotne elementy roty ślubowań w tym fragmencie. Po pierwsze, całość motywacji odnosimy do faktu wcielenia Jezusa Chrystusa. Oczy utkwione w żłóbek betlejemski. Tam znajdujemy źródło wszystkich inicjatyw, a równocześnie znajdujemy model, wzorzec, w którym szacunek życia doznał pełnej realizacji. Jest życie do końca uszanowane. Bóg stał się życiem ludzkim, żubek betlejemski. Po drugie, ochrona każdego dziecięcia i każdej kołyski oparta jest o tradycję. Tradycję naszych ojców, którzy troszczyli się o rodzinę, ale troszczyli się także o naród. I tu jest skojarzenie rodziny z narodem. Życie narodu jest zależne od życia rodziny. I dlatego w tej chwili podejmujemy walkę o naród przez troskę o kołyskę. Zresztą jest to wspaniałe, a równocześnie dramatyczne określenie również innego wielkiego autora, pana Walentego Majdańskiego, który przewidywał, że kołyska i naród, kołyska w każdej rodzinie, dziecko, życie i naród idą razem, albo żyją, albo umierają. Wreszcie jest trzeci wymiar. Troska o życie jest z kategorii najwyższych ludzkich trosk, czy jest czynem etycznie najwyższym. Można by powiedzieć, jest czynem, w którym honor nasz i wrażliwość etyczna znajduje najwyższą wypowiedź. Raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Chciałbym tu w tym wypadku przywołać jakże bolesny przetarg. Parę złotych, tak zwane racje społeczne, o które upominają się nam do dzisiaj, upominają się wszelkiego rodzaju liberałowie. Racje społeczne, wygoda życia, pieniądze. Już nie powiem o jeszcze bardziej zawstydzającym fakcie. Lekarz dla pieniędzy bezbronnego zabija. Proszę posłuchać jeszcze raz, jak brzmiała ta formuła, którą napisał prymas tysiąclecia, uwięziony i zadał narodowi, który dźwigał kajdany stalinizmu. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Najwyższy poziom etyczny. I wreszcie najcenniejszy skarb narodu to jest dar życia. I jest to równocześnie dar Ojca wszelkiego życia. Naród rodzi się, rozwija z Bożej łaski. Naród jest darem Bożym. Taka jest ta w programie zaplanowana praca nad narodem. 56 rok. Tło tamtych wydarzeń. To przede wszystkim śmiercionośna ustawa z 26 kwietnia 1956 roku. Wtedy zadecydowano w Sejmie pod naciskiem nieprzyjaciół Polski, zadecydowano, że Polaków będziemy zabijać swobodnie. Śmiercionośna ustawa, która, prawdę mówiąc, do dzisiaj do końca nie została odwołana. Chociaż tyle zrobiliśmy dobra i tyle już jest z tej ustawy wyrwane na korzyść dobra, więc skreślone te różne uprawnienia, a jednak ciągle jeszcze są wypadki, są tak zwane wyjątki, w stosunku do których ta ustawa funkcjonuje, czyli zezwala na zabicie. Ale równocześnie tłem jest gorsza jeszcze od tej prawnej formuły śmiercionośnej ustawy, śmiercionośna mentalność, myślenie śmiercionośne, myślenie, które zabijanie czyni znakiem postępu, znakiem wolności. I tu jest największe niebezpieczeństwo. Tu się spotkała ludzka słabość z pewną osłoną oficjalnych instytucji. Instytucje zaczęły słabość ludzką bronić, osłaniać, nadawać jej nie tylko znamion prawa, praworządności, ale co więcej, nadawać program przyszłościowy, rozwojowy. Nawet nazwano to cywilizacją. Do dzisiaj nie przestaje różnymi sposobami naciskać na nasze myślenie cywilizacja zabijania. My ją nazywamy za Janem Pawłem II cywilizacją śmierci. To się tam zaczęło. W takim kontekście prymas tysiąclecia woła w obronie życia duszy i ciała narodu, woła do Ojca Niebieskiego, woła w obliczu narodzonego Chrystusa, woła w skojarzeniu przyszłość narodu idzie przez kołyskę. I dlatego dzisiaj ta właśnie śmiercionośna mentalność powinna być w sposób szczególny przedmiotem naszego przemyślenia, a nawet ostrego, bardzo ostrego sprzeciwu i bardzo ostrego podjęcia najrozmaitszych programów ochronnych, zwłaszcza mam tu na myśli młode pokolenie, no i rodzinę dosyć bezbronną. Jaka była kolejność tych zabiegów tej śmiercionośnej szkoły? Najpierw demoralizacja. To jest pierwszy poziom. Najłatwiej sprzedać demoralizację, bo ludziom się wydaje to atrakcyjne, zwolnić z norm, a jednak nasze społeczeństwo katolickie i przyzwyczajone do przekazań Bożych ciągle jeszcze broniło się przed pomysłami, które program demoralizacji niósł. Wobec tego wprowadzono, można by powiedzieć, przedpole demoralizacji, czyli laicyzację, oderwać od Boga, zwolnić z przykazań, zwolnić z odpowiedzialności sumienia przed Bogiem, zlaicyzować. Laicyzację potraktowano jako postęp. Myślenie laickie jest myśleniem uniwersalnym, jest naukowym, jest kulturalnym. Trzymanie się przykazań Bożych to zatrzymanie zatrzymanie się w rozwoju. To jest wsteczne myślenie. Laicyzacja. Żeby ta laicyzacja była bardziej skuteczna, wymyślono następne słowo, liberalizacja. Liberalizacja. To jeszcze jest lepiej brzmi, bo przy myśleniu laicki wyczuwamy pewien brak. Czegoś nam brakuje. Świecki, to znaczy czegoś z pełnego wymiaru życia ludzkiego ubyło. Ono jest świeckie życie, ale to nazwijmy to lepiej wolne życie. A wolność to już jest cecha Boga. To jest cecha, którą Bóg człowiekowi nadał. Wolność. Wchodzimy w najbliższy styk z planami bożymi, stwórczymi planami wobec człowieka. Jest to, można by powiedzieć, wdarcie się złodzieja w samo centrum ludzkiego skarbu, bo przecież wolność to jest skarb, największy skarb rozwoju człowieka i równocześnie zasług. Człowiek wolny zasługuje, człowiek wolny podejmuje decyzje ofiarne, człowiek wolny wiąże się słowem przysięgi, człowiek wolny staje się wielkim człowiekiem. I właśnie w to miejsce wpuszczono złodzieja, który się nazywa liberalizmem, który zabiera wolność do swojej dyspozycji, to znaczy w ten mechanizm wolności wpuszcza truciznę, wpuszcza formułę przeciw życiu i w ten sposób doprowadza się do destrukcji. Człowiek, destrukcja najpierw rodziny, stąd mnogość rozwodów, potem destrukcja człowieka, taka jest kolejność, najpierw rozbić rodzinę, a potem dopaść człowieka w jego indywidualnym życiu i tam go zmusić do tego, żeby jego kręgosłup, jego myślenie moralne zostało poddane najrozmaitszym naciskom, chociażby naciskom obyczajowym. I w ten sposób tak zniszczony człowiek oczywiście doprowadza do destrukcji społeczeństwa. I to jest ta kolejność, mówię tu o pewnej historycznej kolejności, bo tak to było, tak to od tego czasu wejścia w pełnię nasze życie w ostatnich 50 latach, w pełni tego programu bezbożnego. Tak to się stawało, rozbić rodzinę, zniszczyć kręgosłup człowieka, a potem już społeczeństwo rozkruszyć. Ono jest masą plastyczną, którą można swobodnie urabiać. Tak rozwinął się, tak się rozwinęła historia naszych 50 latach i w taką historię Duch Święty słowami prymasa tysiąclecia wpisał program pozytywny. Wpisał z apel o właściwą pedagogikę narodu. I tu chcę przedstawić w króciutkich już akapitach pewne fragmenty właściwie jednego przemówienia. Jest to przemówienie księdza prymasa, które wygłosił w Gorzowie w 1957 roku, a więc dwa lata przed wejściem tego programu Bronić Życie. Mówił na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, czyli mówił na ziemiach, które przywróciły do Polski po tysiącleciu i gdzie trzeba było zasiedlić właśnie całym dorobkiem duchowym polskim, zasiedlić nowe tereny. Najpierw mówił o tych pozornych argumentach, które zniechęcały do życia, które kazały ograniczać ilość Polaków. Przecież wtedy słyszeliśmy, że Polskę zjedzą konie i dzieci. I dlatego trzeba budować, produkować traktory, a dzieci zabijać. To był oficjalny program. Polskę zjedzą konie i dzieci. Bułki świeże, za mało ich będzie. Traktory zamiast koni, te nie potrzebują bułek, a dzieci zabijamy. Prymas tysiąclecia mówi, czyż nie jest to jakiś brak wiary w potęgę narodu? Polska może spokojnie wyżywić 50 milionów i uczy, że ekonomia najbardziej wdzięcznym spożywcą, czynnikiem równowagi i wymiany ekonomicznej, widzi małe dziecko, mały spożywca, dziecko. No dużo wszystkiego potrzebuje. Swoim zapałem spożywczym przezwycięża niekiedy dorosłego człowieka. Powiedział ktoś, że naród, który ma dużo dzieci, może się nie lękać o równowagę ekonomiczną, bo dzieci będą jej sprawcami. Tylko narody bez dzieci duszą się nadmiarem bogactw, których nie mogą spożyć. A u nas, dobrze wiemy, trzeba jeszcze długo pracować, byśmy wszystkie dzieci ubrali i odżywili, i by nie były blade i miały więcej krwi w buziach. Dużo jeszcze trzeba pracować, dużo zboża wsiać, by w Polsce nie było głodnych, by im cukru nie zabrakło, by każdy Polak miał łyżkę i miskę, prześcieradło, własne łóżko i własny kąt. Jakże konkretny był prymas tysiąclecia w swoich przemówieniach. My się zachwycamy słynnym ekonomistą, profesorem Beckerem ze Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, iż rodzina i tak zwany kapitał ludzki jest motorem rozwoju ekonomicznego. Rodzina, kapitał ludzki jest rozwojem, źródłem wszelkiego postępu ekonomicznego. Za to profesor Becker otrzymał Nagrodę Nobla. Amerykanie, który wypracował taką formułę na odpowiednich gremiach, został nagrodzony najwyższym oznaczeniem, a prymas tysiąclecia, który kilkanaście lat wcześniej o tym dokładnie tłumaczył, jakże urokliwym, szczegółowym językiem, prymas wydaje się jakby szedł w zapomnienie. Argumenty, pozorne argumenty o niewystarczalności ekonomii, ażeby każde życie przyjąć, są to argumenty najgroźniejsze, bo trafiają jakby w przekonanie wielu ludzi. Poza tym mowa jest o nowej organizacji pracy, motywacja pracy. Mówi prymas, tak się ciągle u nas mówi o potrzebie wzmożenia wydajności pracy. Niech będzie w Polsce więcej dzieci, to ich ojcowie, patrząc na nie, nie będą musieli czekać na zachętę do pracy, bo zachętą dla nich będą ich własne dzieci, ich dziecięce oczy, patrzące na utrudzonego ojca wracającego do domu z warsztatu pracy, z roli, z biura, z urzędu, skądkolwiek. Motywacja. U nas w tej chwili stosuje się strach, szantaż ekonomiczny, bezrobocie, wręcz głód. Wcale nie jesteśmy bardziej cywilizowani, aniżeli teoria stalinowska, która głodem, ponad 5 milionów zginęło z głodu Ukraińców, zmusiła ich do wejścia do kołchozu. A w tej chwili głodem wpędza się w struktury globalistyczne ekonomii. I oczywiście niszczy się zdrową równowagę społeczną. Proszę zobaczyć, jaki przewidujący, jakim prorokiem, jednocześnie wybitnym znawcą również prawideł rozwoju ekonomicznego był prymas tysiąclecia, sięgając do starego zapisu sprzed 300 lat wierności Bogu, którą to wierność naród cały ślubuje, przypomnianą i rozpisaną na szczegółowe zadania. I jeszcze trzeci wymiar, dla którego każde dziecko w sposób szczególny nabiera wartości niepowtarzalnych. To jest niepodległość narodu. Niepodległość, o której w tej chwili dyskutujemy, czy to wobec Unii Europejskiej, czy wobec świata bogatego. Życie polityczne, mówi prymas tysiąclecia. Myślenie o dziecku jakby poszło również tokiem naszych rozważań na odcinek naszego życia politycznego. Zauważylibyście, że wszędzie tam, gdzie człowiek opuszcza ręce, przestaje wierzyć i traci nadzieję, jest jeszcze bardziej pobudzany przez Kościół, żeby tę nadzieję odnawiać. Mówią za granicą o polskim narodzie, ciągle cytuję, prymasa tysiąclecia, że naród ten ma bohaterską nadzieję. Jak to wyglądało w czasie wojny? Dobrze wiemy. Jest powiedzenie, nadzieja matką głupich. A ja wam mówię, nadzieja matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć. Właśnie dlatego, że Polacy są narodem wychowanym przez Kościół, który obok wiary i miłości głosi równorzędną cnotę nadziei, mają oni tyle nadziei i dlatego mają tyle cierpliwości i wiele mogą znieść. Dlatego ciągle ufają, nigdy rąk nie opuszczają, bo w słynnym polskim jakoś tam będzie, jeszcze ciągle widzą odrobinę nadziei. Rzecz znamienna. Są na świecie narody bardzo bogate, które siedzą na kufrach złota, jak stróże przy sejfach banków, siedzą na stertach chleba i są w strachu. O co? Że z głodu umrą. Lękają się. Z czego będą żyli? Okazuje się, że te narody nie umierają nie z braku chleba, tylko z braku nadziei, z braku miłości ofiarnej. Że te narody już po tylu latach od nauki księdza prymasa mamy dowody statystyczne, już wiemy, jak to wygląda. Te narody na kufrach złota, pilnując sejfów, wymierają. Proponują nam pakty międzynarodowe. Oczywiście, będzie dobrze w życiu politycznym, jeżeli pójdziemy do bogatych na kolanach. Jeżeli gromada bogatych nie zdenerwuje się na nas, nie należy drażnić. Niech idą profesjonaliści od gładkich słów, niech potrafią wyciszyć gniew bogatych i niech przyjdą do Polski z powrotem, ażeby przekonać społeczeństwo do uległości. I na taką pedagogikę jest spory fundusz. Specjaliści, którzy mają nam zachwalić służalcze zatrzymanie się na minimum i dziękowanie za chociaż pozwolenie na przeżycie. Na minimum kwoty życia. Na to są duże pieniądze. Taką pedagogikę mamy przeżywać. A przecież pedagogika, którą zaproponował nam w ślubach narodu i prymas tysiąclecia, jest odwrotną. To naród trzeba wzmocnić. To naród trzeba przekonać do tego, ażeby powstał z kolan i stanął 50-milionową rzeszą w środku Europy jako bogaty, samodzielny partner tworzenia pokoju, szczęścia międzynarodowego. Taka jest wizja prymasowska i warto ją przypomnieć, tak jak przypominam w tej chwili jeszcze raz ślubowanie dzisiaj rozważane. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Szczęść Boże, biskup Stanisław.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, że katechezę wygłosił ksiądz biskup Stanisław Stefanek, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, ordynariusz z Łomży. Serdecznie księdzu biskupowi dziękujemy za życzliwość i za wygłoszenie kolejnej katechezy. Szczęść Boże. Świata, królowo, tyś
gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maria.
W sercu ból, smutek, żal.